temat tej sesji nauczania brzmi Nowe Stworzenie. To jest jeden z głównych tematów Nowego Testamentu, ale jest to temat, którego wielu chrześcijan nie rozumie w pełni i w związku z tym nie stosują wszystkiego, co jest dla nich udostępnione. Więc mój cel jest, aby nauczać was o nowym stworzeniu w Chrystusie. Rozpoczniemy od drugiego listu do Koryntian, rozdział 5, werset 17 i pierwszą częścią wersetu 18. Tak więc, jeżeli ktoś jest w Chrystusie, jest nowym stworzeniem, wszystko co stare przeminęło, oto wszystko stało się nowe. Teraz wszystko jest od Boga, który nas pojednał ze sobą. Nie będę dalej czytał. Paweł robi bardzo konkretne stwierdzenie, które stosuje się do naszej sytuacji. Jeżeli ktoś jest w Chrystusie, tłumaczenie tu mówi, jest nowym stworzeniem. Ale słowa, które tu użyte są, nie są dodane przez tłumaczy. Paweł mówi to bardziej dramatycznie. Jeżeli ktoś jest w Chrystusie, nowe stworzenie i powinieneś tam mieć wykrzyknik. Jest to coś ekscytującego, jeżeli ktoś jest w Chrystusie, nowe stworzenie. I dalej mówi, oto, to jest jeszcze jedno słowo, które wprowadza coś ekscytującego i dramatycznego. Więc to jest dramatyczny, ekscytujący werset. To nie jest tylko sucha teologia, to jest ekscytujące i wspaniałe objawienie tego, co Bóg chce uczynić dla każdego z nas. Teraz Paweł mówi, jeżeli ktoś jest w Chrystusie, i to naprawdę pozostawia nam tylko dwie możliwości dla każdej osoby. Albo jesteś w Chrystusie, albo nie jesteś w Chrystusie. Teraz jeżeli jesteś w Chrystusie, wtedy nowe stworzenie ma miejsce wewnątrz ciebie. W liście do Galacjan, rozdział 6 i werset 15, Paweł powraca do tego tematu. I mówi coś bardzo dalekosiężnego. Galacjan 6, 15. Bo w Chrystusie Jezusie ani obrzezanie, ani nieobrzezanie nic nie znaczy, ale nowe stworzenie. Jak ja to rozumiem, możesz powiedzieć, jedyna rzecz, która się liczy w Chrystusie, jest to nowe stworzenie. Ceremonie religijne tego nie zrobią. Czy jesteś obrzezany, czy nieobrzezany, ochrzczony, czy nieochrzczony, to nie jest ważne pytanie. Ważne pytanie brzmi, czy stałeś się nowym stworzeniem w Chrystusie Jezusie. To jest jedyna rzecz, która ostatecznie się liczy. Nie jest ważne, czy jesteś Anglikaninem, Baptystą, Prezbiterianinem, czy Zielonoświątkowcem. Liczy się to, czy jesteś nowym stworzeniem. To jest pytanie, to jest temat. Stworzenie jest czymś, co tylko Bóg potrafi uczynić. Gdziekolwiek znajdujemy słowo stworzyć, odpowiednio użyte, opisuje coś, co Bóg wykonał. Człowiek może skonstruować, człowiek może naprawić, człowiek może polepszyć, ale tylko Bóg może stworzyć. I rezultatem grzechu w naszym życiu jest coś takiego, że to nie może być naprawione, nie może być polepszone. Jest tylko jedna rzecz, która wykona, co jest potrzebne, twórczy czyn Boży. W psalmie 51, werset 10, tym wielkim psalmie pokutnym, którym Dawid modlił się po swoim grzechu z Batszewą, po wyjawieniu tego grzechu i wyjaśnione zostało, że popełnił cudzołóstwo i morderstwo i woła do Boga w głębokiej pokucie i w agonii duszy i mówi, stwórz we mnie czyste serce, o Boże. Wyznaje fakt, że nic, co on może zrobić, nie sprosta potrzebie sytuacji. On może się ustosunkować na nowo, polepszyć, on może inaczej się ustawić do tej sytuacji, ale to nie zmieni jej. Potrzeba twórczego aktu Bożego. I to jest prawda o każdym z nas. Gdy grzech zniszczył nasze życie, polepszenie, naprawa, ustosunkowanie się na nowo nie sprosta potrzebom. Jesteśmy zupełnie zależni od miłosierdzia Bożego, od twórczego aktu, który On wykonuje, gdy jesteśmy w Chrystusie. Gdy przychodzimy do Boga przez Jezusa Chrystusa, na podstawie Jego ofiary na krzyżu, otwieramy się na Boga i mówimy: Boże, nic nie mogę sam dla siebie uczynić, jestem zupełnie zależny od tego, co Ty możesz zrobić dla mnie. Wtedy w swojej wierności i miłosierdziu Bóg porusza się i wprowadza nowe stworzenie. Teraz fakt, że Paweł mówi o nowym stworzeniu, wyznacza, że już było poprzednie stworzenie. I to poprzednie stworzenie, które stworzyło rasę ludzką, jest opisane w pierwszej Księdze Mojżeszowej, rozdział 2 i werset 7. Jeżeli spojrzymy na opis pierwszego stworzenia, zobaczymy, że na wiele sposobów to jest cudownie podobne do nowego stworzenia w Chrystusie. W rzeczywistości nie możesz w pełni zrozumieć nowego stworzenia, aż zrozumiesz pierwsze stworzenie. Więc odwróćmy teraz nasze Biblię na pierwszej Księdze Mojżeszowej, rozdział 2, werset 7. To, co mnie wprawia we wrażenie, jeżeli chodzi o Biblię, ona potrafi powiedzieć tak wiele w tak krótkich słowach. Zanim stałem się kaznodzieją, byłem zawodowym filozofem. I zasadniczo filozofia używa długich słów, aby wyjaśnić skomplikowane rzeczy, które w ogóle nie mogą być zrozumiane. Kiedy spotkałem Jezusa Chrystusa i stałem się nowym stworzeniem w Chrystusie, dramatycznie, w ciągu jednej nocy, w baraku brytyjskiej armii, w czasie II wojny światowej, kiedy otworzyłem Biblię, co wprawiło mnie we wrażenie i ubłogosławiło, Bóg potrafi powiedzieć tak wspaniałe rzeczy w tak krótkich, jasnych, prostych słowach. I od tego czasu to jest mój cel, aby mówić prosto. Nie zawsze to osiągam, ale zawsze to jest mój cel. Doszedłem do tego wniosku, jeżeli nie mogę powiedzieć to po prostu, powód jest taki, że ja tego nie rozumiem jasno, więc pracuję nad tym. Ta kobieta, która tu jest, jest moją drugą żoną, moja pierwsza żona jest z Panem i one obie przez lata siedziały w pierwszej ławce, słuchały, gdy głosiłem i zawsze je doceniam, ponieważ musiały tyle razy słuchać mnie, gdy walczyłem o tą prostotę, ale pracuję, aż potrafię coś powiedzieć prosto. Więc pierwsza Mojżeszowa 2:7 to jest bardzo ekscytujący werset naprawdę i bardzo widoczny werset. Pan Bóg ukształtował człowieka z prochu ziemi, Adama. Musisz wiedzieć, że człowiek i Adam to jest w hebrajskim języku to samo słowo. Innymi słowy, jest to imię, jak też i nazwa rasy. Pan Bóg ukształtował człowieka z prochu ziemi i tchnął w nozdrza jego dech życia. I wtedy stał się człowiek istotą żywą, duszą żywą. Teraz poprzedni werset mówi, że w tym czasie nie było deszczu, ale mgła wydobywała się z ziemi i zwilżała glebę. Więc ten proch ziemi, z którego Bóg ukształtował człowieka, był nawilżony, to była glina podatna na formowanie. I wierzę, że stało się to dokładnie tak, jak jest opisane. Może nie jest łatwo w to uwierzyć. Musisz sam zdecydować. Ale ja osobiście wierzę, że Biblia, tak jak to było, tak nam to opisuje. I kiedy mówi Pan Bóg, inne wersety biblijne, szczególnie Ewangelia Jana, mówią nam, że to nie Bóg Ojciec, ale Bóg, ten wieczny Syn, który został objawiony w ludzkiej historii jako Jezus z Nazaretu. Ponieważ Ewangelia Jana mówi nam, przez Niego, Jezusa, wszystko zostało uczynione i bez Niego nic nie zostało uczynione, co zostało uczynione. Mówimy o Bogu jako objawionym w Biblii w trzech osobach. Ojciec, Syn i Duch. Więc kiedy mówię o pierwszej osobie, to jest Ojciec. Druga osoba to jest Syn. Trzecia osoba to jest Duch. Jeden Bóg, trzy osoby. Bardzo ciekawe, ale pierwszy werset Biblii zawiera tajemnicę Boga. Mówi, na początku Bóg stworzył niebiosa i ziemię. Teraz to nie wychodzi w angielskim tłumaczeniu, chyba w żadnym tłumaczeniu nie wyjdzie, ale słowo hebrajskie na Boga jest w liczbie mnogiej. Jest to Elohim. Him jest to końcówka liczby mnogiej, podobnie jak S w języku angielskim. Więc pierwszy raz, kiedy Bóg jest wspomniany w Biblii, w pierwszej Mojżeszowej 1:1, jest w formie liczby mnogiej. I słowo czasownik stworzony jest w liczbie pojedynczej. W języku hebrajskim czasowniki są w liczbie pojedynczej lub mnogiej, więc to zawiera tajemnicę jedności i różnorodności Boga już w pierwszym wersecie Biblii. I gdy dojdziemy do pierwszej Mojżeszowej, drugi rozdział, jest mowa o Panu Bogu, Jahwe Elohim. I myślę, że to się odnosi do drugiej części Trójcy, do wiecznego Syna, objawionego w historii wiele wieków później jako Jezus z Nazaretu. Tak więc, ja to chcę zobrazować następująco. Bądźcie ze mną cierpliwi. Jeżeli tego tak nie widzicie, nie denerwujcie się na mnie. Chcę zobrazować tą Bożą, świętą, chwalebną osobę Syna Bożego, Pana Boga. I w tym wspaniałym, w tej scenerii ogrodu, nieskażonej grzechem, on klęka, bierze tą glinę i tworzy wspaniałą, doskonałą sylwetkę człowieka. Jedną z ciekawych rzeczy o objawieniu Bożym w Biblii jest to, że kiedykolwiek rozstawia się z człowiekiem, musi uklęknąć. Zgiąć się, zniżyć. Więc kiedy stworzył człowieka, zgiął się, zniżył się i uformował to doskonałe ciało z gliny. Żaden rzeźbiarz nie uformował tak doskonałego ciała jak to, nawet Michał Anioł. Ale była to tylko glina bez życia. I potem zgiął się i przyłożył swoje Boże usta do ust z gliny i swój Boży nos do nosa z gliny i jest napisane, tchnął w niego tchnienie życia. I teraz, nie chciałem zbyt się zainteresować hebrajskim, ale to jest rzeczywiście ciekawe. Hebrajski to jest jeden z języków, nie wiem, czy ktoś tu zna chiński, ale też chiński jest taki. Hebrajski jest to jeden z języków, gdzie brzmienie słowa oznacza tą rzecz, którą to słowo opisuje. Rozumiecie? Na przykład, trzęsienie ziemi. To jest błyskawica, ra'am. Czy słyszycie tę błyskawicę? Słowo na dzwonek jest tilten. I wiele języków używa tego typu wyrazów, także i angielski. Ale słowo tchnąć jest to słowo, które ma brzmienie litery P i potem ma dźwięk, którego nie mamy w języku angielskim. W języku hebrajskim jest to het, coś formowanego głęboko w krtani, kontynuujący się słyszalny oddech. Nie wiem, może w chińskim jest podobnie. Wiele języków to ma, ale angielski tego nie ma. Szkoci to mają. Oni mówią loch. Gdy Anglicy to powiedzą loch, pokrótce. Jakkolwiek. To słowo, ten dźwięk muszę uważać ze względu na system dźwiękowy. To jest to słowo. Czy możecie to słyszeć? Najpierw jest eksplozja litery P. I potem jest długi, kontynuujący się oddech. I chcę tu podkreślić, Bóg włożył całego siebie w ten oddech. Tchnął sam wszystko z siebie. Cała energia Boża została wyzwolona w tym oddechu. I duch życia od Boga wszedł w to ciało z gliny. i najwspanialsze przemienienie miało miejsce. Ciało z gliny stało się żywą ludzką istotą. Nawet gdy nie mówimy o wewnętrznej części człowieka, tylko zewnętrzny obraz miał oczy, które mogły widzieć, nos, który mógł czuć zapach, serce, które biło. Lekarze nam mówią, że w jednym ludzkim oku jest więcej niż 3 miliony pracujących części. Co stworzyło oko ludzkie? Ja bym nigdy nie uwierzył, że coś takiego stało się przez wypadek. To jest dla mnie zupełnie bez precedensu. Nawet jeżeli nigdy bym w to nie uwierzył. Pomyśl o tym. Duch Boży sam, tchnięty, przemienił tą glinę w żywe ciało. Żaden z nas nie zrozumie całej złożoności ludzkiego ciała. Im więcej lekarze się uczą, tym więcej to jest dla nich skomplikowane. Jakie jest źródło tego wszystkiego? Gdzie to się zaczęło? Od Bożego Ducha tchniętego w ciało z gliny. Tak się staliśmy. Widzicie, jako filozof studiowałem różne teorie o pochodzeniu człowieka, pochodzeniu wszechświata, ale żadna z nich rzeczywiście nie miała sensu. Ale gdy spotkałem Pana i potem czytałem Biblię, Biblia wyjaśniła mnie samemu. Ona miała sens. I ona to czyni dla mnie przez prawie 50 lat. Więc pomyśl tylko o tym. Jakie jest prawdziwe źródło Twojego ciała? Duch Boży. Twórczy Duch Boży. Widzisz, to czyni Boże uzdrowienie bardzo logicznym. Ponieważ gdy Twój zegarek się zepsuje, nie niesiesz go do szewca. Do kogo go niesiesz? Do zegarmistrza. Gdy Twoje ciało się zepsuje, gdzie z nim idziesz? Możesz iść do Stwórcy ciała. To jest ten. Ja dziękuję Bogu za lekarzy. W żadnym sensie ich nie poniżam, nie mówię, że ich nie potrzebujemy, ale ostatecznie ten, kto ma prawdziwą moc nad każdym obszarem Twojej istoty, to jest ten, który Cię stworzył. Ja bym powiedział, nigdy, gdy jesteś chrześcijaninem, nie powiedziałbym, żebyś nie szedł do lekarza. Daleko mi do tego. Ufaj, aby lekarz był narzędziem samego Boga, albo może w wielu przypadkach pomodlisz się i nagle Bóg Cię uzdrowi, albo stopniowo uzdrowi, ale ja chcę powiedzieć, jeżeli to jest właściwy opis stworzenia człowieka, to pójście do Boga po uzdrowienie ciała nie jest fanatyzmem. To jest logika. Widzicie, ja byłem profesjonalnym logikiem. Jedną z rzeczy, która mnie błogosławi w Biblii, jest to najlogiczniejsza księga w świecie. Nigdy nie czuj się, że musisz przepraszać kogoś za to, że wierzysz w Biblii. Ja bym powiedział, jest to logiczne i doskonałe. Więc mamy tu człowieka stworzonego. Pierwszy list do Tesaloniczan, rozdział 5, werset 23, mówi o całym człowieku i Paweł mówi: niech Bóg pokoju sam uświęci was kompletnie, zupełnie, uczyni was zupełnie świętymi i dalej tłumaczy: niech cały nasz duch, dusza i ciało będą zachowane bez nagany, a więc pełny człowiek składa się z trzech elementów: ducha, duszy i ciała. Jeżeli powrócicie do aktu stworzenia, tchnięty duch pochodzi od Boga, z góry. Ciało z gliny pochodzi z dołu. I połączenie ducha i ciała stworzyło żywą duszę. I dusza jest to jednostka. Dusza jest to, co mówi ja. Ja chcę, ja lubię, ja czuję, ja myślę, ja wierzę, ja wybieram. To jest dusza. Dlatego każda dusza decyduje o swoim przeznaczeniu, ponieważ to dusza ma odpowiedzialność za podjęcie decyzji. Więc człowiek składa się z ducha, z góry, duszy i ciała z dołu. Widzicie, to tłumaczy wiele o naszym doświadczeniu. ponieważ jest coś w nas, co chce pójść wyżej do góry, ale jest coś w nas, co spycha nas w dół. Każdy z was kiedyś tego w życiu doświadczył. Filozof Plato tak to wyjaśnił. To jest tylko obraz. Powiedział, rydwan duszy ma dwa konie. Jeden jest biały, a drugi czarny. Biały zawsze chce iść do góry, a czarny zawsze na dół. Więc w pewnym sensie możemy zrozumieć konflikt, który każdy z nas doświadcza czasami. Jest to konflikt między tym, co jest z góry i tym, co jest z dołu. I to nam tłumaczy nas samych. A także jest napisane, w historii stworzenia Bóg stworzył człowieka na swoje podobieństwo. I Biblia, jak już powiedziałem, wyjawia nam trójjedynego Boga. Trzy w jednym, Ojciec, Syn i Duch. Podobnie wyjawia trójjedynego człowieka, duch, dusza i ciało. A więc mamy trójjedynego Boga, tworzącego na swoje podobieństwo trójjedynego człowieka. Niestety, człowiek był nieposłuszny Bogu, odwrócił się od Boga w nieposłuszeństwie i buncie. I jedno słowo, którego Biblia używa, aby to opisać, to jest grzech. Inną ciekawą rzeczą na temat Biblii jest to jedyne źródło objawienia ludzkich problemów. Poza Biblią nie ma prawdziwego uchwycenia natury grzechu. Biblia nie tylko objawia nam problem, ale także pokazuje na rozwiązanie. Poza Biblią nie ma prawdziwego dojścia do korzenia ludzkich problemów. Widzisz, korzeniem ludzkiego problemu jest wszyscy zgrzeszyli. I jedynym lekarstwem na grzech jest to, które przepisuje nam Biblia. Ona diagnozuje problem i przepisuje lekarstwo. Ale człowiek odwrócił się od Boga w buncie. Jego dusza podjęła złą decyzję, poszedł w złym kierunku i rezultatem było, to dotknęło każdej części jego istoty, jego ducha, jego duszy i jego ciała. Pozwólcie, że wam powiem pokrótce. Możecie o tym pomyśleć. Duch jest z góry. Duch jest świadomy Boga. To jest część nas, która komunikuje się bezpośrednio z Bogiem. Dusza jest świadoma samej siebie. Dusza używa słowa ja. Ja jestem, ja myślę, ja jestem zraniony, pomóż mi, popatrz na mnie, jestem ważny. I ciało jest świadome świata przez pięć zmysłów. Ciało odnosi się do świata dookoła nas. Teraz, gdy zgrzeszyliśmy, każda część człowieka została dotknięta. Dusza, duch i ciało. Rezultatem w ludzkim duchu został odcięty od relacji z Bogiem i stał się martwy. Gdy jesteśmy w grzechach, jesteśmy duchowo martwi dla Boga. Spójrzmy na chwilę do 1 Mojżeszowej 2:17. Pan ostrzegł człowieka, że jeżeli będzie nieposłuszny i zje z drzewa poznania dobra i zła, umrze. 2 Mojżeszowa 2:17. Pan mówi, ale z drzewa poznania dobra i zła nie wolno ci jeść, bo gdy tylko zjesz z niego, na pewno umrzesz. Zauważcie, Bóg mówi, w dniu, gdy z tego zjesz, umrzesz. Adam nie umarł fizycznie, żył jeszcze około 900 lat, ale umarł duchowo, został odcięty od życia Bożego. W liście do Efezjan Paweł opisuje to. Efezjan rozdział 2, werset 1. Efezjan 2:1. Jest to tylko część zdania, ale tego potrzebujemy tylko. Was Bóg ożywił, którzy byliście martwi w waszych grzechach i upadkach. Nie fizycznie martwi, ale duchowo martwi. Odcięci od Boga przez nasze upadki i akty nieposłuszeństwa i nasze grzechy. Efezjan 2:1 i dalej Efezjan 4, wers 17 i następne. Paweł opisuje sytuację tych, którzy są martwi w grzechach. I ten opis stosuje się do każdego z nas tutaj. W pewnym momencie życia każdy z nas był w tym stanie. Efezjan 4:17. To mówię i zaklinam na Pana, abyście więcej nie postępowali jak poganie postępują w próżności umysłu swego, mający przyćmiony umysł i dalecy od życia Bożego, oddzieleni od życia Bożego, odcięci przez nieświadomość, która jest w nich, przez zatwardziałość serca ich. Mając umysł przytępiony, oddali się rozpuście, dopuszczając się wszelkiej nieczystości z chciwością. To jest okropny opis, ale jest to prawda o każdej osobie, która jest poza Chrystusem. Przez grzechy, upadki, zostaliśmy odcięci od życia Bożego, jesteśmy w nieświadomości, w ciemności, nie znamy korzenia naszego problemu, nie wiemy jak wyjść z tej ciemności i straciliśmy umiejętność odczuwania. Patrzymy na kogoś teraz właśnie, kto może powiedzieć o sobie, to dokładnie mnie opisuje. Po 24 latach mojego życia tak żyłem właśnie. Pozwólcie, że Wam powiem, myślę, że mnie źle nie zrozumiecie. Ja byłem dobrym Anglikaninem. Przeszedłem przez wszystkie ceremonie Kościoła Anglikańskiego i to nie jest krytycyzm w stosunku do Kościoła Anglikańskiego, ale te ceremonie nie mogły doprowadzić do nowego stworzenia. Zrozumiecie to? Jak już wcześniej powiedziałem, to nie ceremonia, to twórczy akt Boży. Nic więcej tego nie uczyni. Jeżeli ceremonia jest kanałem Bożego twórczego aktu, to cudownie, ale w moim przypadku to nie było. Więc to jest stan ducha. Odcięty od Boga, oddzielony, stracił umiejętność odczuwania, martwy. Dusza, rezultat w duszy jest, dusza, ja bym powiedział, jest w buncie. Każdy z nas ma w sobie buntownika. Możesz nie być świadomy tego problemu, ale jest on tam. Jest buntownik, który chce iść swoją drogą, robić to, co chce. I jest bardzo, bardzo skoncentrowany na sobie. Powróćmy do Efezjan, rozdział 2 i zobaczymy opis zbuntowanej duszy. Od tego momentu, gdzie skończyliśmy. Efezjan 2:1 mówił o martwym duchu i teraz mówi o duszy. Werset 2 i 3. W których niegdyś chodziliście według modły tego świata, naśladując władcę, który rządzi w powietrzu, ducha, który teraz działa w synach opornych. Kim jest ten książę powietrza? Szatan, właśnie. I szatan ma autorytet nad wszystkimi, którzy są w buncie względem Boga. W Księdze Joba, rozdział 41, jest to cały rozdział poświęcony potworowi morskiemu, który ma na imię Lewiatan. Jest to jeszcze jeden obraz szatana. I w ostatnim wersecie tego fragmentu jest napisane, on jest królem wszystkich dzieci dumnych. Więc gdy jesteśmy w pysze i w buncie, skoncentrowani na sobie, robiąc to, co chcemy, jesteśmy pod władzą szatana. On jest tym duchem, który działa we wszystkich synach nieposłusznych, we wszystkich tych, których dusze są w buncie wobec Boga. I teraz Paweł kontynuuje w następnym wersecie. Wśród nich i my wszyscy żyliśmy niegdyś. Wszyscy, włącznie z apostołem Pawłem, wszystkimi apostołami, wszystkimi kaznodziejami, wszystkimi pastorami, wszystkimi ewangelistami, wszystkimi ludźmi, wszyscy byliśmy w tym stanie kiedyś. aż do nowego stworzenia. Wśród nich i my wszyscy żyliśmy niegdyś w pożądliwościach ciała naszego, ulegając woli ciała i zmysłów, i byliśmy z natury dziećmi gniewu, jak i inni. Nie ma wyjątków. Wszyscy byliśmy tacy w naszej ignorancji, w ciemności, w naszym buncie, chodzący swoimi drogami, robiący to, co nam się podoba, i większość z nas nieświadomy prawdziwego swojego stanu. Sam wiem z mojego życia, około 10 lat zanim spotkałem Pana, szukałem desperacko czegoś, co by mnie zadowoliło, bo nie byłem zadowolony. Akademicko osiągnąłem wielki sukces. Jeżeli znacie brytyjski system edukacyjny, skończyłem Eton, skończyłem Królewski Uniwersytet Cambridge. W wieku 24 lata byłem w społeczności Uniwersytetu Cambridge. Akademicko osiągnąłem szczyt, ale wewnątrz byłem niezadowolony. Wiedziałem, musi być coś więcej, ale nie wiedziałem, gdzie to jest, nie wiedziałem, co to jest, nie wiedziałem, jak to znaleźć. I mimo to, że w moim intelektualnym życiu miałem takie wielkie przywileje, nikt dookoła nie umiał mi powiedzieć. Nikt nie umiał powiedzieć mi, czego szukałem. Szukałem wszędzie. Chodziłem na balet, do opery, chodziłem do nocnych klubów i wszędzie, cokolwiek możesz opisać, próbowałem wszystkiego, nie miałem skrupułów. Mówię, jeżeli... Albo wierzysz we wszystkie 10 przykazań, albo nie wierzysz w żadne z nich. I ja zdecydowałem, że one nie są dla mnie. Im więcej szukałem, tym bardziej byłem niezadowolony. Nie wiedziałem, że jestem w ciemności. Byłem odcięty, wyalienowany. I wtedy Pan Jezus objawił się mnie. Bardzo osobiście. I natychmiast wiedziałem, że tego szukałem całe moje życie. I są niezliczone miliony takich ludzi dzisiaj na świecie. Widzicie, nasza odpowiedzialność jako chrześcijan polega na tym, co najmniej, aby być w stanie powiedzieć im, jak znaleźć Pana. Jeżeli tego nie chcą, to jest ich problem, ale nasza odpowiedzialność jest, aby być w stanie powiedzieć im, tego szukasz całe swoje życie i tak możesz to znaleźć. Teraz trzeci obszar człowieka, ciało, jest także dotknięte przez grzech. Możesz opisać rezultaty w ludzkim ciele jako w jednym krótkim słowie, które brzmi zepsucie albo podatność na zepsucie. Ciało stało się poddane zepsuciu, zniszczeniu, starzeniu, słabości, zniekształceniu i zesztywnieniu stawów, łysinie, chorobom. I ostatecznie, jaki jest koniec tego życia? Jaki jest koniec? Śmierć właśnie. Gdy spojrzycie na jedno zdanie z listu do Efezjan, rozdział 4, werset 22, i później też wrócimy do tego wersetu, Paweł mówi, zewleczcie z siebie swoje stare postępowanie, starego człowieka, którego gubią zwodnicze żądze. Więc każdy z nas ma skorumpowane, zepsute ciało. Niektórzy ludzie walczą z tym, starają się działać tak, jakby to nie była prawda. Pięknie się ubierają, noszą dobre ubrania, aby zaprzeczyć faktowi, że ich ciało się psuje, ale to nie zmienia faktu. I sumując teraz rezultaty grzechu, w całej ludzkiej osobowości jest to tak. Duch jest martwy, odcięty od źródła życia, który jest w Bogu. Dusza staje się buntownikiem, a ciało jest poddane zepsuciu lub zniszczeniu. I to może być tylko w jeden sposób zmienione przez nowe stworzenie. Teraz patrzyliśmy na stare stworzenie i o wiele więcej sensu teraz zobaczycie w nowym stworzeniu. Jest jeden konkretny rozdział w Nowym Testamencie, który opisuje nowe stworzenie i jak ono miało miejsce. Ewangelia Jana, rozdział 20, wersety 19 do 22. Jan rozdział 20, wersety 19 do 22. To jest opis wieczoru po zmartwychwstaniu, w niedzielę. Opisuje pierwsze pojawienie się Pana Jezusa Chrystusa i Jego uczniom po zmartwychwstaniu. I tak jest tu napisane. Gdy nastał wieczór owego pierwszego dnia po sabacie, pierwszy dzień to jest sobota, i drzwi były zamknięte tam, gdzie uczniowie z bojaźni przed Żydami byli zebrani, przyszedł Jezus, stanął pośrodku i rzekł do nich: pokój wam. Gdy to powiedział, ukazał im ręce i bok. Dlaczego to uczynił? Chciał ich przekonać, że patrzą na to samo ciało, które widzieli przebite do krzyża. Więc pokazał im dowody ukrzyżowania na swoim ciele, aby wiedzieli na pewno, że to nie jest ktoś inny, że to jest ta sama osoba, którą widzieli przybitą do krzyża. I dalej jest napisane: uczniowie uradowali się, ujrzawszy Pana. Potem Jezus powiedział im jeszcze raz: pokój wam. Jak Ojciec mnie posłał, tak ja was posyłam. On ich wysłał, aby byli Jego przekazicielami Jego woli światu. I dalej coś uczynił. Gdy to powiedział, tchnął na nich i rzekł im: przyjmijcie Ducha Świętego. Teraz chciałabym, abyście pomyśleli jeszcze raz o pierwszym stworzeniu. Ta sama osoba, druga osoba Trójcy Świętej, która uklękła przy tym ciele z gliny i tchnęła w niego tchnienie życia. I człowiek stał się żywy. Teraz ta sama osoba przeszła przez śmierć i piekło i grób i powraca zupełnie zwycięska, staje przed swoimi uczniami i tchnął w nich i powiedział: przyjmijcie Ducha Świętego. Czy widzicie, jak to jest podobne, pierwsze stworzenie i nowe stworzenie? Teraz słowo, które jest tu użyte w Grece, tchnąć wewnątrz, jest użyte w świeckiej Grece na flecistę, który dmucha w ustnik swojego instrumentu. Ja tego nie udowadniam, każdy może podjąć swoją decyzję, ale wydaje mi się, że Jezus nie stał i nie tchnął na nich, ale podszedł do każdego z nich i tchnął w niego. Przyłożył swoje usta do jego ust i tchnął w niego i powiedział: przyjmij Ducha Świętego. Przyjmij święty oddech, ponieważ w Grece jest to samo słowo, duch i oddech. I gdy to się stało, oni byli na nowo narodzeni. Nowe stworzenie miało miejsce. Ale musimy docenić pełnię tego, co miało miejsce. W ogrodzie, w pierwszym stworzeniu, tchnął w nich Boże życie. Ale w wieczerniku, w czasie niedzieli zmartwychwstania, tchnął w nich życie, które przezwyciężyło grzech, śmierć, piekło, grób i szatana. Zupełnie zwycięskie życie. Życie, które nie może być pokonane. Życie, które nie może być zniszczone. Życie, które cokolwiek szatan uczyni, nie może go dotknąć. I to jest nowe stworzenie. To otrzymujemy, gdy przyjmujemy Jezusa. Teraz jestem świadomy, że Jezus nie wchodzi do pokoju za każdym razem w formie widzialnej i nie tchnie na nas, ale jestem przekonany, że każda osoba, która naprawdę narodziła się na nowo, musi mieć osobiste twarzą w twarz skonfrontowanie z Jezusem. Niewidzialne, chociaż to się stało ze mną. Ja nie rozumiałem zbawienia. Ja nie wiedziałem nic o nowym narodzeniu. Ja zdecydowałem się modlić pewnej nocy ponieważ doszedłem do miejsca desperacji. Nie rozumiałem już, nie wiedziałem, co zrobić. Było około 11 w nocy w baraku wojskowym. Byłem jedyną osobą, która nie spała. Przez godzinę nie umiałem się modlić. Nie wiedziałem, o co się modlić, nie wiedziałem, do kogo się modlić, nie wiedziałem, co powiedzieć. I wtedy byłem świadomy, że była tam osoba niewidzialna, ale Jego obecność stworzyła ogromną duchową moc, która zstąpiła na mnie. Byłem rzucony na podłogę i przez następną godzinę Duch Boży przepływał przeze mnie i ze mnie. Ja nie modliłem się modlitwą o zbawienie. Ja nie rozumiałem, co to znaczy być na nowo narodzonym, ale przyjąłem Jezusa. I następnego dnia byłem zupełnie inną osobą. Zajęło mi miesiące odkryć wszystkie zmiany, które miały we mnie miejsce w ciągu tej jednej nocy. I te zmiany trwają przez prawie 50 lat. Więc to nie jest czasowe, emocjonalne doświadczenie. Ja nie wiedziałem, że ja się narodziłem na nowo. Musiałem nauczyć się religijnego języka, ale miałem spotkanie z Jezusem. Teraz chcę wam to powiedzieć. Możesz dołączyć się do Kościoła i nie być zmienionym. Niestety wiele kościołów pełnych jest ludzi, którzy są niezmienieni, ale nie możesz spotkać Jezusa i zostać taki sam. Zbawienie to nie jest po prostu powiedzenie modlitwy albo podpisanie kartki. Zbawienie jest to osobiste spotkanie z Jezusem Chrystusem, Panem. Nie musi być dramatyczne, może być bardzo ciche, bardzo proste, mieć miejsce przy ołtarzu w kościele, może mieć miejsce w każdym miejscu. Bóg nie ma szacunku dla jakichś specjalnych miejsc lub okoliczności, ale musi być to życiowe, realne przemienienie. Musi być to nowe życie, które jest większe niż cokolwiek, co może stanąć przeciwko nam. Ja zostałem zbawiony w armii brytyjskiej. Armia brytyjska to nie są bardzo pobożni ludzie, co najmniej mówiąc. I ja myślałem, teraz jestem chrześcijaninem i Bóg zabierze mnie z armii. On tego nie uczynił, musiałem tam być przez 5 lat i pokazał mi, że mogę być chrześcijaninem w armii. I ci sami ludzie, którzy widzieli, że żyłem bezbożnym i grzesznym życiem, widzieli mnie żyjącego zupełnie innym życiem. Ja nie byłem odpowiedzialny za zmianę. Ja nie mogłem tej zmiany sam spowodować. Tylko Jezus mógł to uczynić. Ale ja pragnąłem, doszedłem do końca moich walk, próbowania wymyślenia tego, przepracowania tego, rozwiązania problemów życiowych. I gdy doszedłem do końca i spotkałem Jego, miała miejsce zmiana. Jeżeli ktoś jest w Chrystusie, nowe stworzenie, wykrzyknik. Oto, wszystko stare minęło. Wszystko stało się nowe i wszystko jest od Boga. Nowe stworzenie nie jest częściową pracą, nie jest to drobna naprawa dokonana przez Boga tu czy tam. Jest to zupełnie nowy początek i jest tu tylko jedno źródło, a źródłem tym jest sam Bóg. Spójrzmy pokrótce na zmiany, które miały miejsce w ludzkiej osobowości. Jako rezultat nowego stworzenia, nowego narodzenia, zbawienia. Po pierwsze, Duch jest uczyniony żywym. List do Kolosan, rozdział 2, werset 13. Kolosan 2, 13. Paweł pisze do chrześcijan i mówi: i was, którzy umarliście w grzechach i nieobrzezanym ciele waszym, wespół z nim ożywił, Bóg ożywił, przez ducha. Duch jest odnowiony z Bogiem, ze źródłem swego życia. Nowe życie wchodzi do ducha. Był oddzielony przez grzech a teraz jest na nowo połączony, a dusza jest pojednana. Buntownik znajduje pokój. To znajdujemy w drugim liście do Koryntian, rozdział 5. I przeczytam jeszcze raz te słowa. Jeżeli ktoś jest w Chrystusie, nowe stworzenie. Wszystko minęło. Oto, wszystko stało się nowe. Zauważcie, nie jest to tylko coś, to wszystko. Nie jest to tylko nowy początek, jest to zupełnie nowy początek. Wszystko jest zepsute i Bóg się z tym nie obchodzi dookoła. On zaczyna coś zupełnie nowego. I dalej pisze, wszystko jest od Boga. Całe nowe stworzenie jest od Boga. I dalej mówi, który pojednał nas ze sobą samym. Więc ten buntownik w człowieku przez nowe stworzenie jest pojednany z Bogiem. Teraz już nie chodzimy swoimi drogami, nie ustalamy swoich standardów, nie zadowalamy siebie, nie żyjemy swoim własnym życiem. Teraz żyjemy, żeby zadowolić Pana. Możemy uczynić wiele błędów, możemy upaść i wiele razy być podnoszeni, ale nasza motywacja jest, aby zadowolić Pana. Nie, aby chodzić własną drogą, nie, aby robić to, co chcemy. I dalej ciało otrzymuje Boże życie wewnątrz od Ducha Świętego. Widzicie, Duch Boży jest źródłem fizycznego życia. Ważne jest to pamiętać. Rzymian 8:11. Paweł mówi, jeżeli Duch tego, który wzbudził Jezusa z martwych, mieszka w was, ten, który wzbudził Chrystusa z martwych, także da życie waszym śmiertelnym ciałom przez tego Ducha, który mieszka w was. Więc gdy jesteśmy pojednani z Chrystusem i przyjęliśmy Ducha Świętego, nasze ciało staje się świątynią Ducha Bożego i wtedy ten Duch mieszkający w nas wszczepia życie Boże. Wciąż jest to śmiertelne ciało, wciąż ono umrze, ale jest coś w nim, co jest potężniejsze niż choroba, grzech i wszystkie siły, które sprzeciwiają się. Widzicie, Bóg ma przedział życia dla każdego z nas i pragnie, aby pełne życie zostało przeżyte. Druga Mojżeszowa, rozdział 23. Bóg mówi, dam wam pełne życie. A źródłem tego pełnego przedziału życia jest Duch Święty. Ale my musimy się uczyć współpracować z Duchem Świętym. Musimy nauczyć się poddawać Duchowi Świętemu. Wiem, że wielu chrześcijan umiera przed czasem, ponieważ nie nauczyliśmy się poddawać Duchowi Świętemu i pozwalać Mu, aby kontrolował nasze fizyczne ciała. Więc to są te trzy zmiany. Duch ożywa, dusza jest pojednana, a ciało przyjmuje Boże życie przez Ducha Świętego. Ja bym powiedział, powracając do doświadczeń apostołów w Wieczerniku, oni przeszli z tego, co nazywamy starotestamentowym zbawieniem, do nowotestamentowego zbawienia. Rzymian 10:9. Paweł nam mówi, co mamy zrobić, aby wejść w zbawienie nowotestamentowe. Jeżeli wyznacie swoimi ustami Jezusa Panem, uwierzycie w swoim sercu, że Bóg go wzbudził z martwych, będziecie zbawieni. Więc, jakie są dwa proste wymagania? Wyznać Jezusa Panem i wierzyć, że Bóg go wzbudził z martwych. W niedzielę zmartwychwstania wieczorem pierwszy raz uczniowie wierzyli, że Bóg wzbudził Jezusa z martwych. Już wyznali go Panem, przeszli ze starotestamentowego zbawienia do nowotestamentowego zbawienia. Stary Testament, zbawienie tam patrzało w przód przez wszelkie proroctwa, typy i cienie na coś, co dopiero musiało być dokonane. A Nowe Testamentowe zbawienie patrzy na wykonane dzieło odkupienia Jezusa na krzyżu. To jest zupełnie nowe życie. I teraz zanim pójdę dalej, tu nie możemy się zatrzymać. Pierwszy list Jana, rozdział 5 na chwilę. Pierwszy list Jana, rozdział 5, werset 4. Cokolwiek narodziło się z Boga, przezwycięża świat. A to jest zwycięstwo, które zwyciężyło świat. Wiara wasza. Rozumiecie, gdy przyjmujecie to Boże życie od zmartwychwstałego Chrystusa, jest ono niepokonane. Nic nie ma we wszechświecie, co może je pokonać. Ponieważ jest to życie, które pokonało szatana, grzech, śmierć, piekło i grób. Widzicie, nowonarodzeni chrześcijanie, gdyby mogli zdać sobie sprawę, co mają, odwróciliby świat do góry nogami. Jesteśmy niepokonani. Mam 5 słów, które używam na życie, które Jezus nam wszczepia. Jest to Boże życie, wieczne życie, nie tylko coś czasowego. Jest to niezepsute życie, jest to niepokonane życie i jest to niezniszczalne życie. Chciałbym, abyście powiedzieli te słowa ze mną. Pomyślcie o tym, co macie w sobie, jeżeli jesteście chrześcijanami. Boże życie, powiedzcie to. Wieczne życie. Życie niezepsute. Życie niepokonane. I życie niezniszczalne. Czy naprawdę w to wierzycie? Wiecie, co musicie zrobić? Powiedzieć dziękuję. Nie mnie, ale Panu. Dzięki Ci. Dzięki Ci, Panie. Podziękujmy Mu chwilę. Dzięki Ci, Panie. Dzięki Ci, Panie Jezu. Widzicie, najprostszym wyrażeniem wiary jest dziękczynienie. Musisz swoją wiarę jakoś wyrazić, albo nie jest ona realna. Teraz chwilę dłużej. Chcę przejść do punktu szczytowego. Punkt szczytowy. Zastanawiam się, ilu z Was zasugeruje, jaki jest punkt szczytowy. Ostateczny koniec życia chrześcijańskiego? Ktokolwiek. Możesz się tylko pomylić, więc... Ilu z Was wierzy, że pójdzie do nieba? Świetnie jest iść do nieba, ale to nie jest koniec. Jaki jest koniec? Nie słyszałem Cię. Dokładnie. Zmartwychwstanie. Możemy to słowo powiedzieć, zmartwychwstanie. Powiedzmy jeszcze raz, zmartwychwstanie. Widzicie, wielu chrześcijan myśli, że pójście do nieba to koniec. Wspaniale jest wiedzieć, że będziemy gotowi na pójście do nieba. To jest piękne, ale pójście do nieba to jest część podróży, to nie jest koniec. Koniec jest, kiedy Pan Jezus Chrystus przyjdzie. Nasze ciała są wywołane z grobu, duch, dusza i ciało są połączone i jesteśmy pełni. Jesteśmy dokładnie tym, co mamy, czym mamy być. Wtedy nowe stworzenie jest pełne. Spójrzmy na słowa Pawła przez chwilę. List do Filipian, rozdział 3. Cel Pawła to nie było niebo, to było zmartwychwstanie. Filipian, rozdział 3. Zaczniemy od wersetu 8. Lecz więcej jeszcze, wszystko uznaję za szkodę wobec doniosłości, jaką ma poznanie Jezusa Chrystusa, Pana mego, dla którego poniosłem wszystkie szkody i wszystko uznaję za śmiecie, aby zyskać Chrystusa i znaleźć się w Nim, nie mając własnej sprawiedliwości opartej na zakonie, lecz tę, która się wywodzi z wiary w Chrystusa, sprawiedliwość z Boga na podstawie wiary, żeby poznać Go i doznać mocy zmartwychwstania Jego, uczestniczyć w cierpieniach Jego, stając się podobnym do Niego w Jego śmierci, abym tym sposobem dostąpił zmartwychwstania. Jaki jest cel zmartwychwstania? I dalej mówi, nie jakobym już to osiągnął lub jakobym już był doskonały, ale dążę do tego, aby pochwycić, ponieważ zostałem pochwycony przez Jezusa Chrystusa. Bracia, ja o sobie samym nie myślę, że pochwyciłem, ale jedno czynię. Zapominając o tym, co za mną, zdążając do tego, co przede mną, zmierzam do celu, do nagrody w górze, do której zostałem powołany przez Boga w Chrystusie Jezusie. Widzicie jego cel? Zmartwychwstanie, to jest logiczne. Ponieważ gdy moje ciało wciąż jest w grobie, nowe stworzenie jest daleko od pełni. Nowe stworzenie wlicza ducha, duszę i ciało. Ale gdy Jezus przyjdzie i moje ciało zostanie wywołane z grobu, mój duch i dusza połączone jeszcze raz w moim ciele i ja staję doskonały, to jest cel nowego stworzenia. Pozwólcie, że przeczytam wam parę słów Potem w liście do Filipian, rozdział 3, wersety 20-21. Nasza zaś ojczyzna jest w niebie. Skąd też Zbawiciela oczekujemy Pana Jezusa Chrystusa? Czy oczekujecie Zbawiciela gorliwie, który przemieni znikome ciało nasze w postać podobną do uwielbionego ciała Jego, tą mocą, którą też wszystko poddać sobie może? Więc gdy Jezus przyjdzie i my Go zobaczymy, nowe stworzenie będzie wypełnione przez przekształcenie naszych ciał. Będziemy mieć ciało takie jak Pan. Widzicie, Paweł mówi, to obecne ciało jest ciałem upokorzenia. Jest to sąd na nas jako buntowników. Bez względu na to, jak troszczysz się o nie, jak będziesz je wspaniale odżywiał, wciąż ono nam przypomina o upokorzeniu. Bez względu na to, jak drogie jedzenie zjesz, prędzej czy później musisz iść na wycieczkę do toalety. Czy to jest prawda? Ilu z Was jest tam pełnych godności? Niewielu. Bez względu na to, jak wspaniałe ubrania nosisz, gdy w tym gorącym klimacie wyjdziesz na zewnątrz, zaczynasz się pocić. Wszystko to jest upokarzające. Przypomina nam, że to nie jest koniec. To jest rezultat Bożego sądu nad grzechem. Ale gdy przyjdzie Jezus, jesteśmy wyzwoleni od ciała upokorzenia i otrzymujemy ciało takie jak On. On jest w stanie przemienić nawet nasze ciała w ciało takie jak Jego. To jest cel życia chrześcijańskiego. Teraz pozwólcie, że zakończę pytając Was. Dwa ważne pytania chcę zadać. Po pierwsze, czy doświadczyłeś nowego stworzenia? Nie czy jesteś religijny, ale czy doświadczyłeś nowego stworzenia? Po drugie, jeżeli doświadczyłeś nowego stworzenia, czy Twoje priorytety są właściwe? Czy możesz powiedzieć jak Paweł, zapominam to, co za mną i sięgam do tego, co przede mną? Idę po nagrodę zmartwychwstania, nie jakbym już osiągnął. Jeżeli Paweł nie osiągnął, to ani wy, ani ja jeszcze nie osiągnęliśmy. Czy rozważysz te pytania na chwilę, pokrótce? Czy doświadczyłeś nowego stworzenia? Jeżeli nie, możesz dziś tego doświadczyć. Musisz tylko dojść do końca własnych wysiłków i przyjść do Jezusa. Złożyć się w Jego ręce i powiedzieć, Panie, uczyń mnie tym, czym mam być. Czy jest tu ktoś dziś wieczorem, kto chciałby to uczynić? Nigdy nie doświadczyłeś nowego stworzenia. Chciałbyś doświadczyć? Podnieś rękę. Gdziekolwiek jesteś. Widzę tą rękę, niech Cię Bóg błogosławi. I widzę te ręce. Czy ci, którzy podnieśli ręce, mogliby wstać? Nie bójcie się, nie bądźcie zakłopotani, powstańcie. Inni też tu wieczorem, niech Was Bóg błogosławi. Słuchajcie, czy możecie wyjść naprzód, a ja będę Was w takiej krótkiej modlitwie prowadził. Nie bądźcie zakłopotani. Ty usiadłaś, jeżeli masz ze sobą przyjaciela, niech on Cię zaprowadzi na środek. Jest tam taki mężczyzna z tyłu, nie czuj się zakłopotany. Wspaniale, może być więcej. Chrześcijanie, jeżeli przyprowadziliście ze sobą niechrześcijan, czy możecie wyjść wraz z nimi? Czasami ludzie potrzebują zachęty. Czasami jest to tak trudno wyjść naprzód przed wszystkich. Dzięki Bogu za tych, którzy wyszli. Dzięki Bogu. Czuję, że jest więcej. Gdzieś. Wspaniale. Chrześcijanie, módlcie się. To jest najważniejsza część tego wykładu. To właśnie zadowala Pana. Czuję, że jest jeszcze jedna osoba gdzieś. Młoda dziewczyna. Gdzieś. Wiesz wszystko o tym, ale tego nie doświadczyłaś. Jesteś tu dziś wieczorem. To jest Twoja możliwość, okazja. Młoda dziewczyna. Poniżej 20 lat. Właśnie. Chwała Bogu. Zejdź z nią na dół. Teraz chcę prowadzić Was w modlitwie. W porządku? Będziemy modlić się tą modlitwą do Jezusa. I gdy się modlisz tą modlitwą, Po prostu oddaj siebie Panu. Powiedz: Panie, jestem tu, uczyń to. Ja tego nie potrafię uczynić. I potem wiesz, że On to wykonał i zacznij Mu dziękować. A gdy zaczniesz Mu dziękować, zorientujesz się, że to się stało. Czy możesz powiedzieć po mnie te słowa? Nie modlisz się do mnie, pamiętaj, modlisz się do Jezusa. Powiedz to: Panie Jezu Chryste, wierzę, że jesteś Synem Bożym, jedyną drogą do Boga. Umarłeś na krzyżu za moje grzechy i zmartwychwstałeś. Przepraszam za wszystkie moje grzechy. Odwracam się od moich grzechów. Proszę Cię, Panie, wejdź do mojego serca i stań się moim osobistym Panem i Zbawicielem. Jest to koniec wykładu brata Derka Prince'a pod tytułem Nowe Stworzenie. Wykłady te objęte są prawami autorskimi. Nie wolno ich rozpowszechniać w jakiejkolwiek formie.